niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
Sama praca była sposobem już oddziaływania na ludzi, dlatego że ludzie nie szanowali często pracy albo nie umieli się obchodzić w ogóle w miejscu pracy z żadnymi, można powiedzieć, obowiązkami. Praca była czymś przymusowym i Honorat uczył wchodzenia w środowiska pracy przede wszystkim najpierw w sposób zwyczajny, czyli przyjęcia obowiązków zawodowych, wykonywania ich tak dobrze, by stać się autorytetem na mocy tych obowiązków zawodowych.
Monika Waluś, doktor teologii.
To są w ogóle czasy, kiedy praca kobiet zawodowa jest czymś nowym i mimo, że było to czymś nowym, czasami gorszącym. Wiele osób uważało, że kobieta pracować w ogóle nie powinna, że jest to taki przymus wynikający z tego, że nie ma męża, nie ma ojca, że rodzina zbankrutowała. Natomiast Honorat pokazuje, że można to przyjąć jako powołanie. Praca zawodowa, solidna pozycja w pracy zawodowej jako powołanie i punkt wyjścia, można powiedzieć, trampolina do ewangelizacji. Takiej mądrej, dyskretnej, w odpowiednim czasie, miejscu, kiedy już się jest osobą znaną i podziwianą, szanowaną z racji swojego zawodu i pracy. Mówienie wprost, otwarcie o kwestiach wiary nie było wówczas łatwe. W zaborze rosyjskim wyznaniem promowanym było prawosławie, w zaborze pruskim wyznaniem promowanym był protestantyzm. W zaborze austriackim, owszem, katolicyzm był dozwolony, ale pod pewnymi ograniczeniami. Natomiast jeżeli o wierze mówiła właśnie osoba zwykła, pracująca, no to było jej prywatną sprawą. Ona przecież nie prowadzi wielkiej ewangelizacji. Ona po prostu tak sobie rozmawia, czy zaprasza do różańca, czy zaprasza na jakieś spotkanie.
Trzeba było trafić do ludzi przy pomocy obecności wśród nich i stać się niejako jednym z tych ludzi.
Marek Waluś. Praca stanowiła swoisty kamuflaż zgromadzeń ukrytych, a jednocześnie stanowiła konieczność życiową, aby móc się zwyczajnie utrzymać. Preferowano takie zajęcia, które umożliwiały kontakt z innymi ludźmi, przede wszystkim z młodzieżą, co ułatwiało oczywiście ewangelizację. Bardzo często podejmowano prowadzenie stacji dla młodzieży, nauczania, o ile to było możliwe, nawet prowadzenia szkół rządowych.
Honorat Koźmiński uczył, by osoby zakonne, które wchodzą w środowisko pracy, najpierw starały się pozyskać ludzi swoją uprzejmością, solidnością pracy, wykonywaniem obowiązków zawodowych. Takie osoby stawały się autorytetem na mocy swojej sprawności zawodowej, intelektualnej, sprawności rąk, umiejętności odnalezienia się w danym środowisku. I dopiero na mocy tego autorytetu zaczynały powoli, delikatnie jakąś rozmowę czy zachętę do spraw religijnych.
Bracia zgromadzeń ukrytych prowadzili tryb życia wędrownych rzemieślników, dzięki czemu mogli docierać do najdalszych peryferii, tam gdzie nie było możliwe dotarcie kapłana. Bracia zgromadzeń ukrytych w związku z tym byli niezwykle cenionymi stolarzami, byli świetnymi szewcami, prowadzili zakłady ogrodnicze. Ich wysokie umiejętności zawodowe powodowały, że dochodzili często do wysokich stanowisk w cechach rzemieślniczych, co ułatwiało wpływ na ewangelizację, na zwyczaje rzemieślników.
To widać najbardziej niesamowicie u sióstr honoratek. Sama Aniela Godecka nie miała na to specjalnie wielkiego zapału na początku, się świetnie czuła tam, gdzie była. Natomiast on miał pomysł, żeby pójść do robotnic. To było środowisko dramatyczne. To były kobiety, które, czy dziewczęta, przychodzące bardzo często ze wsi albo bardzo prostych środowisk, nie umiały czytać, nie umiały pisać, nie umiały liczyć. Były więc bezbronne wobec pracodawcy. Honoratki wchodziły w takie środowisko, wcale nie wychodziły od spraw religijnych, tylko właśnie przez pracę zawodową, ponieważ one same pracowały lepiej, sprawniej, miały też oczywiście oparcie. W związku z tym one uczyły pracować, zdobywały autorytet wśród zarówno szefów na zmianie, więc mogły też negocjować w imieniu tych robotnic. One zachęcały robotnicy, by na przykład mieszkały z nimi, raz wynajmowały mieszkanie, pomagały sobie zdać radę w tym środowisku zawodowym. Właściwie stawały się liderkami środowiska w miejscu pracy. To bardzo ciekawa sytuacja, gdzie osoba religijnie, duchowo mocna wchodzi w środowisko pracy nie jako, można powiedzieć, petent, nie jako ktoś, kto usiłuje się tam odnaleźć, ale jako mocna osobowość duchowo, która będzie też swoim sposobem pracy zdobywała autorytet dodatkowo. Myślę, że też ta praca zawodowa, pokazanie, że Bóg przychodzi w środowisku pracy, że mówią o Bogu osoby pracujące koło nas, ubrane tak jak my, zachowujące się tak jak my, a może nawet ciut od nas lepsze, dla ludzi było ogromnym świadectwem. Praca wtedy nie była ukazywana jako coś do odbębnienia, coś złego. Przeciwnie, forma uświęcenia, forma własnego rozwoju osobistego. Też tutaj kwestia zarabiania pieniędzy w taki sposób, by nie stały się one celem, by można było przeznaczyć te pieniądze jeszcze na inne potrzeby. Siostry zakonne pracujące wymagały od pracodawców dodatkowych ulg na podłożu religijnym. Czyli na przykład wykazały, że pracują szybciej, lepiej, sprawniej, zażądały małej przerwy na Anioł Pański w południe. I pracodawca, widząc, że pracują lepiej niż poprzednio, a więc i tak ma większy zysk, chętnie się zgodził. Czy oczekiwały świąt z okazji jakichś religijnych uroczystości, ale widać było, że to nie jest tak, że im się należy, bo tak chcą. One wykazywały, że pracują bardzo dobrze i że też w interesie pracodawcy jest zachować tak dobrego pracownika, mimo że on oczekuje dnia wolnego czy skróconego czasu pracy z okazji święta. Więc sytuacja, w której własna sprawność, solidność zawodowa staje się argumentem do większego szacunku religii. Też takie pojawiają się w tych regułach, które honorat zalecał, zdania. Także pracować tak, jakby się pracowało dla Jezusa i Matki Jego. Czyli jakby też wejście w rolę, że nie tylko powiedzmy modlę się, czy sprzątam, czy rozmawiam z ludźmi dla Boga, ale też pracuję dla Boga. Czyli każdy akt pracy wykonany dobrze, solidnie, był rodzajem służby Bożej, poświęconym Bogu. Nowa sytuacja, zważywszy, że papieże pisali o tym później. Honorat wyprzedził to nauczanie Kościoła, przygotował, może nawet za mało jeszcze do dziś doceniane w tej kwestii.
Kiedy te zajęcia nie dawały możliwości utrzymania, podejmowano inne działania, na przykład prowadzenie zakładów krawieckich, pracowni modnych wówczas sztucznych kwiatów, haftu, a nawet kapelusznictwa, szwalni, małych sklepików, a nawet gospód chrześcijańskich, ponieważ chciano dać ludziom przykład tego, że można w sposób godny spędzać wolny czas i jednocześnie starano się w ten sposób przeciwdziałać pijaństwu.
Jeden z przykładów tego typu działalności byli bracia doloryści, męskie zgromadzenie ukryte, które było znane ze świetnych zakładów stolarskich. Byli również znani ze świetnych zakładów szewskich. Wyroby były bardzo wysoko cenione, do tego stopnia, że dynamiczny rozwój tego zgromadzenia pozwolił na zgromadzenie środków, które potem służyły, kiedy już można było, zakładaniu szkół i fundowaniu stypendiów dla ubogich uczniów. Jest to jeden z niezwykłych przykładów akcji społecznej prowadzonych przez ludzi Kościoła, które samo się finansowało w stopniu budzącym niesłychany podziw, czego niezwykłe owoce pokazały się w okresie międzywojennym.
Mnóstwo ludzi wyjeżdżało za granicę, bo nie miało żadnych szans, nie widziało żadnych szans w Polsce, na ziemiach polskich, w utrzymaniu siebie i rodziny. Przez to, że siostry czy bracia organizowali miejsca pracy, firmy, uczyli zawodu, pojawiła się ogromna szansa. Zarówno dla tych, którzy nie mieli pracy, jak i dla tych, którzy byli dziećmi na przykład powstańców czy emigrantów i nie mieli w ogóle żadnego zawodu, jak i dla osób, które z biedy wpadły w jakąś straszną sytuację. I tutaj też były zgromadzenia, które właśnie zabierały czy sieroty, czy młodociane prostytutki, które po prostu nie miały żadnego utrzymania ani zawodu. Uczono je pracować, uczono takie dzieci w ogóle odnajdywać się w społeczeństwie i one dzięki temu, że miały zawód, umiały solidnie pracować, mogły tą swoją pracą osiągnąć jakiś sukces i znajdowały dobre miejsce w społeczeństwie. To było bardzo ciekawe spostrzeżenie honorata. Ludzie często wpadają w jakieś nałogi, grzechy, złe środowisko, ponieważ nie umieją sobie pracy w swoim środowisku znaleźć, nie mają tożsamości swojej wiązanej z zawodem, z powodzeniem, z umiejętnościami, z autorytetem w danym środowisku. No i wtedy po prostu równają, można powiedzieć, w dół. Natomiast osoba, która miała zawód, była dobra w tym zawodzie, tworzyła też następne miejsca pracy, zakładając swój jakiś warsztat, małą firmę. Taka osoba zdobywała też autorytet w środowisku. Siostry, które prowadziły zakłady, czy krawieckie, czy inne, po jakimś czasie zaczęły przyjmować na uczennice, ponieważ świetnie szyły, wykonywały bardzo dobrą pracę, więc pojawiały się chętne. Siostry przyjmowały je, czasami biorąc pieniądze, jeśli była taka możliwość, ale czasami bezpłatnie, w ramach pomocy po prostu dla sierot, dla bardzo biednych dziewcząt, żeby one też nie zeszły na złą drogę, żeby nie wpadły w jakieś dziwne sytuacje. I teraz, przyjmując te dziewczęta, uczyły nie tylko pracy zawodowej, ale też modlitwy. Też podawały ciekawe książki do czytania religijne. Modliły się z nimi w pracy. Rzeczą naturalną w takim zakładzie pracy była wspólna modlitwa osób, które tam przechodziły. Wszystko to tworzyło taką, powiedzmy, wyspę wiary w środowisku. Przychodząc do tej i tej osoby, do tej i tego warsztatu, wiadomo było, że w pewnym momencie zejdzie rozmowa na tematy religijne, że ktoś przy przymiarce, czy przy jakichś tam rozmowach na tematy zawodowe, ktoś narzekał, że ma chorą córkę, taka siostra mówiła, to ja się pomodlę, albo proponowała wspólną modlitwę. I powoli, powoli zdobywała zaufanie takich osób. Było to o wiele naturalniejsze i skuteczniejsze, niż taka zorganizowana akcja z zewnątrz, która po prostu jest przelotna, jest tylko takim happeningiem z boku. Tu powoli, w sposób mniej widowiskowy, ale o wiele bardziej skuteczny, takie siostry zmieniały otoczenie wokół siebie. Inaczej się słucha bardzo dobrej krawcowej, podziwianej, do której się idzie po piękną suknię. Inaczej się słucha modniarki czy hafciarki, a inaczej się słucha po prostu jakiejś siostry katechetki. Dlatego, że tamte osoby uczestniczą w moim życiu. Można powiedzieć, że rada osoby, która sobie daje radę w moim środowisku z pracą zawodową, zawsze będzie jednak łatwiej przyjmowana, bo to jest ktoś taki podobny do mnie, ktoś, kto odczuwa podobne problemy, kto sobie daje radę w podobnej sytuacji. Także tutaj wizja honorata umożliwiała poprzez pracę podniesienie społeczeństwa, podniesienie konkretnych osób, całych rodzin i też dawała nowe sposoby funkcjonowania w społeczeństwie.
Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.